A my mamy połączenie z Brukselą, gdzie jest dr Zbigniew Kuźmiuk, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie doktorze.
Witam pana redaktora, witam słuchaczy Radia Wnet jeszcze z sennej Brukseli.
Która dzisiaj będzie politycznym centrum Europy. Czego możemy spodziewać się po tym szczycie Unii Europejskiej?
No pewnie nic nadzwyczajnego. Ten szczyt generalnie ma być poświęcony sprawom gospodarczym. Natomiast no nie ulega wątpliwości, że to, co dzieje się w Europie, także będzie omawiane. No, będzie próba ustalenia wspólnej reakcji na to, co stało się w Wielkiej Brytanii, na otrucie czy próbę zabójstwa byłego rosyjskiego szpiega. No, Wielka Brytania już zareagowała dosyć stanowczo. Chodzi jednak o to, żeby była to wspólna reakcja wszystkich 28 krajów członkowskich i zobaczymy, czy podczas tego szczytu tę wspólną reakcję uda się ustalić. Zwłaszcza, że widać, że w stosunku do Rosji no, Unia Europejska zresztą nie od wczoraj zachowuje się bardzo niejednolicie. No, dość powiedzieć, że pan przewodniczący Juncker zdecydował się na przesłanie gratulacji prezydentowi Putinowi w związku z jego wyborem na kolejną kadencję. Przywódcy innych krajów w tej sprawie zachowują się wstrzemięźliwie, no ale z jakichś powodów pan przewodniczący Juncker zdecydował się takie gratulacje wysłać, więc pewnie o to jednolite stanowisko w tej sprawie będzie trudno, ale miejmy nadzieję, że do niego dojdzie. Zapewne będzie omawiana także sytuacja na Słowacji po zmianie rządu i zamordowaniu tego dziennikarza. No, ale tak jak powiedziałem, zasadniczą sprawą to są sprawy gospodarcze, a więc wzrost gospodarczy, miejsca pracy. I tutaj myślę, że pan premier Morawiecki będzie miał się czym pochwalić, pokazując swoistą polską drogę, jak się to robi, że z jednej strony realizujemy ważne programy społeczne, kosztowne, a z drugiej strony utrzymujemy wysoki wzrost gospodarczy i równowagę finansów publicznych, więc tutaj akurat możemy być wzorem dla innych krajów członkowskich.
A czy politycy Unii Europejskiej zastanawiają się nad tym, czy by przypadkiem obywateli Unii nie obarczyć nowym podatkiem, podatkiem europejskim?
Rzeczywiście jest to gdzieś tam w tle. To jest jedna z propozycji, którą także przedstawił parlament, ale muszę panu powiedzieć, że jeżeli rzeczywiście miałby kiedyś w przyszłości wejść jakiś podatek europejski, to ten akurat z punktu widzenia polskich interesów jest podatkiem niegroźnym. Rozumiem, że pan redaktor ma na myśli te zapowiedzi podatku cyfrowego. Dlaczego on będzie miał charakter niegroźny? No dlatego, że sporo dużych firm z tego sektora, ponadnarodowych, tak naprawdę unika płacenia podatków na terenie Europy, a czasami wybiera sobie jeden kraj, z którym podpisuje pod stołem tajne porozumienia i płaci ten podatek dochodowy w wysokości na przykład 0,1. Tak było w Luksemburgu za czasów pana Junckera. Tak jest z Irlandią niestety, która także dla jednej z wielkich amerykańskich firm była bardzo wyrozumiała i pobierała od niej symboliczne podatki za dochody osiągane przez tę firmę na terenie całej Europy, nie tylko Irlandii. Więc to są niestety bardzo powszechne praktyki, że te wielkie ponadnarodowe firmy z tego obszaru właśnie rynku cyfrowego bardzo dobrze sobie radzą. Z jednej strony w Europie osiągają zasadniczą część swoich przychodów, a tak naprawdę podatek dochodowy płacą w symbolicznym wymiarze. Więc gdyby rzeczywiście do przeforsowania tego podatku cyfrowego doszło, to oczywiście jest sprawa odległa, bo będzie musiało się na to zgodzić 27 krajów członkowskich. To nie jest prosta operacja, ale z punktu widzenia polskich interesów myślę, że nie byłoby to rozwiązanie złe. Co więcej, no, budżet Unii Europejskiej byłby zamożniejszy i w związku z tym składka państw członkowskich wpłacana do budżetu zależna od poziomu produktu narodowego brutto byłaby po prostu mniejsza.
W to oczywiście uwierzyć nie możemy. Politycy zbierają podatki po to, żeby mieć więcej pieniędzy, żeby je potem udawać, że je rozdają i że ktoś jest beneficjentem takich podatków. Tych programów europejskich jest wiele i na przykład jest znak zapytania, dlaczego koszty pracy w Polsce są wycenione dniówka na 80 euro w jakimś tam programie, a na przykład Włosi dostają za taką samą albo mniejszą pracę 300 euro. Kto o tym decyduje i dlaczego tak jest?
To panie redaktorze, rzeczywiście w traktacie akcesyjnym zgodziliśmy się na wiele tego typu rozwiązań. To było negocjowane na przełomie lat 90. i 2000. Wszystkie te rozwiązania jako kraje na dorobku, to nie dotyczy nie tylko Polski, tylko krajów Europy Środkowo-Wschodniej. I wiele takich rzeczy zostało przeforsowanych. Teraz można powiedzieć, przy wyrównywaniu się zarówno kosztów, wynagrodzeń, innego rodzaju rzeczy, to są już rozwiązania dyskryminacyjne. Zresztą to nie jest jedyny przykład takiej dyskryminacji. W dziedzinie mi znacznie bliższej, w której tutaj specjalizuję się w Parlamencie Europejskim, w rolnictwie mamy wspólną politykę rolną, no i nierówne dopłaty bezpośrednie. I to utrzymuje się także od momentu naszego członkostwa. No jest duża szansa, żeby ta dyskryminacja w tym obszarze zniknęła już po roku 2021 w nowej perspektywie finansowej. Staramy się o to, ale idzie bardzo trudno, bo to oznacza, że należałoby te dopłaty zmniejszyć w rozwiniętych krajach członkowskich i zwiększyć w tych na dorobku. A wszystko to wynikało z tego, że rozwiązania, jeżeli chodzi o rolnictwo, były oparte na wydajności polskiego rolnictwa właśnie z przełomu lat 90. i 2000, ponieważ była wtedy byle jaka, słaba, rolnictwo było dołowane, więc niestety ponosimy do tej pory tego konsekwencje i przełamanie tego jest szalenie trudne, ale miejmy nadzieję, że w następnej perspektywie się to uda. Także i te rzeczy muszą ulegać wyrównaniu, no ale na razie mamy to, co mamy.
Jeszcze większe konsekwencje rolnictwo poniesie po przejęciu przez Bayer za 66 miliardów dolarów firmy Monsanto.
No rzeczywiście Komisja Europejska, co jest dla mnie sporym zaskoczeniem, jednak na to przejęcie się zgodziła. To oznacza no, gigantyczny monopol na środki ochrony roślin, na wszystko, co jest związane z produkcją rolną, na chemizację rolnictwa. Myślę, że niestety z punktu widzenia biznesowego no, to jest pewnie projekt, który się niemieckiej firmie bardzo opłaca, ale z punktu widzenia przyszłości europejskiego rolnictwa, to nie jest to rozwiązanie, mówiąc najoględniej, najszczęśliwsze.
Trucizna będzie podawana do ludzkich organizmów dosyć systematycznie.
No miejmy nadzieję, że polskie rolnictwo, które w dużej mierze ciągle jest oparte jeszcze o rodzinne gospodarstwa, jednak będzie się przed tym skutecznie bronić i że dzięki temu polska żywność będzie mogła konkurować jakościowo na europejskim rynku właśnie ze względu na to, że tej chemii ma zdecydowanie mniej niż produkty wytwarzane w Holandii, w Niemczech czy we Francji. To jest także nasza szansa, miejmy nadzieję, że polskie rolnictwo w całości nie dostanie się w te mocarne ręce tego wielkiego teraz już światowego koncernu.
Czy wróćmy do spraw polskich. Informacje z Brukseli ostatnio były takie, opozycja się bardzo cieszyła z tego powodu, że Biała Księga nie odniosła sukcesu, a przeciwnie, komisarz europejski uznał, że w tej Białej Księdze nie ma nic takiego, co by mogło zmienić stosunek Komisji Europejskiej do Polski.
Zobaczymy, panie redaktorze, to znaczy inna jest narracja opozycji, inne jest stanowisko rządu. Tutaj po raz drugi pan minister Szymański na Radzie do Spraw Ogólnych reprezentował nasz kraj. Przedstawiał ten dokument, zresztą on został wysłany do wszystkich stolic europejskich. Mam nadzieję, że w tej sprawie zresztą zostanie podjęta decyzja polityczna. Te przepychanki nie służą ani Polsce, ani Unii Europejskiej i chyba świadomość tego stanu rzeczy jest już obecna w komisji. Komisja w tej chwili ma znacznie poważniejsze problemy na głowie i takim poważnym problemem komisji są Włochy. Po wyjściu Wielkiej Brytanii to jest trzecia unijna gospodarka i w sytuacji, kiedy te wybory są nierozstrzygnięte, wszystko wskazuje na to, że rząd włoski prędko nie powstanie, a być może Włochy czekają na jesieni kolejne wybory, to w sytuacji, kiedy dług publiczny tego kraju przekracza 130% PKB, a wzrost jest prawie zerowy, no strefę euro czeka bardzo poważny kłopot. I myślę, że Komisja Europejska powinna się skoncentrować na takich sprawach. No kończy się powoli umowa z Turcją dotycząca finansowania imigrantów w obozach, które stworzyła Turcja. Nie jest jasne, czy Turcja będzie gotowa tę umowę przedłużać i ile za przedłużenie ewentualne tej umowy od Unii Europejskiej zażąda. To jest wyjście Wielkiej Brytanii w tej sprawie. Wprawdzie jest spory postęp, wszystko wskazuje na to, że będzie to jednak wyjście uporządkowane, czyli zostaną zawarte stosowne umowy, więc jakiegoś wielkiego trzęsienia ziemi nie będzie. No ale nie jest do końca jasne, jak będą wyglądały relacje pomiędzy Wielką Brytanią i 27 po marcu następnego roku. I tych problemów mógłbym jeszcze parę podać, ale po co? W tej sytuacji Polska ze zmianami w systemie prawnym, które naprawdę dokonuje zgodnie ze swoją konstytucją, nie powinna być żadnym problemem. Miejmy nadzieję, że decyzją polityczną ci wielcy jednak zdejmą to za chwilę z agendy Komisji Europejskiej, bo to jest droga donikąd. No tak naprawdę my zorganizowaliśmy już mniejszość blokującą, więc gdyby doszło do postawienia tej sprawy, że tak się wyrażę, na ostrzu noża, i komisja chciała jednak ją wprowadzić na agendę Rady Europejskiej, no to musi mieć 4/5 głosów, czyli przynajmniej 22 kraje. Wydaje się, że takiej ilości krajów do poparcia tej inicjatywy nie ma i stąd właśnie tego rodzaju przeciąganie liny. Miejmy nadzieję, że w najbliższych tygodniach ta rzecz zostanie wreszcie zdjęta z agendy, choć no niestety polska opozycja robi wszystko, żeby było inaczej. No, pan redaktor o tym nie wspomniał. Ja wczoraj uczestniczyłem, wprawdzie nie przez cały czas, w tym takim dziwacznym posiedzeniu komisji zajmującej się praworządnością, bo to nie było posiedzenie komisji. Tak naprawdę prowadziła to pani wiceprzewodnicząca Kudrycka. Jak się wydaje, po obecności innych posłów, no głównie tam byli europosłowie Platformy, pojedynczy posłowie z innych krajów, no i europosłowie Prawa i Sprawiedliwości. Przyjechali reprezentanci środowiska prawniczego, tak się przynajmniej prezentowali. No i co tu dużo mówić, no donosili na Polskę. Jeszcze te wypowiedzi publiczne były jakieś tonowane, ale został wyświetlony słynny film, który znany jest w większości Polaków, bo jest na portalach społecznościowych, gdzie sędziowie, profesorowie prawa no wprost mówią o dyktaturze w Polsce, no po prostu straszne rzeczy. A więc ten atak na Polskę, donoszenie na Polskę niestety jest kontynuowane i to jest kontynuowane dzięki Platformie. Gdyby Platforma nie zrobiła tego spektaklu, nie urządziła, to nie byłoby tego kolejnego ekscesu, a tak, no wprawdzie z minimalnym udziałem posłów z zagranicy, a jednak to wydarzenie zostało zauważone w Parlamencie Europejskim, więc to donoszenie na Polskę przez Polaków w dalszym ciągu trwa i jeżeli robią to przedstawiciele środowiska prawniczego, którzy przecież mają, no można powiedzieć, bardzo godziwe warunki funkcjonowania w Polsce, bo przypomnę, że średnie wynagrodzenie sędziów sądów rejonowych to jest 2 średnie krajowe, a sędziów sądów okręgowych 3 średnie krajowe. Jeżeli w wieku 55 lat kobiety i 60 lat mężczyźni mogą przejść tak zwany stan spoczynku i mają 75% swojego wynagrodzenia, sytuacji, kiedy wszyscy będący w powszechnym systemie emerytalnym dzięki reformie Jerzego Buzka tą stopę zastąpienia mamy na poziomie 1/3 swojego wynagrodzenia i jeżeli w takiej sytuacji to środowisko jeszcze próbuje uprawiać politykę, to jest to po prostu dla mnie szokujące, ale niestety tak to jest i nie ulega wątpliwości, że w tym pomaga bardzo intensywnie tym wszystkim środowiskom protestującym Platforma, która nie odstąpiła ciągle od tej strategii ulica i zagranica.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Doktor Zbigniew Kuźmiuk, polityk Prawa i Sprawiedliwości, europoseł, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego. Wczoraj w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich wielka gala, rozdanie nagród za rok 2017, nagrody w 13 kategoriach, ale najważniejsza, główna nagroda wolności słowa przypadła księdzu Romanowi Sikoniowi i Michałowi Królowi i Piotrowi Gabrysie. To są Maćkowi Gabrysie, to są trzej panowie, którzy nakręcili kilka bardzo dobrych filmów, a nagrodzone to film o Asi Bibi, czyli chrześcijance z Pakistanu, która została skazana na karę śmierci, a drugi Msza o pokój, film o tym, co dzieje się w Aleppo. Laureatów mamy w studio, są naszymi gośćmi. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzień dobry. To co, zacznijmy od Asi Bibi, od Pakistanu. Wstrząsający film, wstrząsająca opowieść i wstrząsający los. Michał Król.
Tak, dokładnie. Asi Bibi od 9 już lat oczekuje w celi śmierci na wykonanie wyroku. I właśnie bardzo dziękuję za tą nagrodę i też myślę, że to jest ważne też dla Asi Bibi, że my cały czas o tym mówimy, gdyż przez to, że świat pamięta, świat o tym mówi, Asi Bibi wciąż jest przy życiu. I trzeba o tym pamiętać, trzeba naciskać też w ten sposób, w którym my to robimy, robiąc film, mówiąc o tych filmach i też ta nagroda myślę, że pomoże nam w tym, żeby na nowo mówić o tej sprawie, o prawie bluźnierstwa w Pakistanie i o sprawie Asi Bibi.
Pakistan, bo dużo mówimy o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, o państwie islamskim, a Pakistan w tym filmie, który nakręciliście, wygląda na kraj okrutnej dyktatury, tak to można nazwać.
W Pakistanie chrześcijanie są w bardzo trudnym położeniu. Trzeba o tym pamiętać, że znacząca większość muzułmańska chrześcijan oraz innych mniejszości w Pakistanie jest tylko około 4%. I chrześcijanie są tam w bardzo trudnym położeniu. I trzeba przypomnieć o tym, że w sprawie Asi Bibi zginęło dwóch prominentnych polityków. Muzułmanin Salman Taseer, który wstawił się za Asią Bibi, oraz minister do spraw mniejszości Shahbaz Bhatti, który również zginął tylko za to, że próbował reformować prawo o bluźnierstwie i próbował pomóc Asi Bibi. Odwiedził ją w więzieniu, pomagał rodzinie Asi Bibi i zginął. Czyli jak radykalni muzułmanie są w stanie zabić po pierwsze swojego brata muzułmanina, ale także ministra w rządzie Pakistanu, także tutaj widać, jak trudna to jest sprawa.
Radykalni muzułmanie rządzą w Pakistanie.
No niestety tak i dlatego tutaj reforma prawa o bluźnierstwie jest, myślę, że kluczowa w tej sprawie, bo Asia Bibi też jest jakby symbolem walki właśnie o zmiany w prawie o bluźnierstwie, gdyż to prawo jest nadużywane i to właśnie stało się w przypadku Asi Bibi. Ona została posądzona o bluźnierstwo i to posądzenie wystarczyło, że kobieta od 9 lat czeka na wykonanie wyroku śmierci. I to prawo jest nadużywane w stosunku do chrześcijan, ale też w stosunku do innych mniejszości religijnych, a także w stosunku do samych muzułmanów.
A jak kręciliście film, to były te sytuacje zagrożenia, kiedy odwiedzaliście wioskę, w której mieszka Asia Bibi?
Tak, kiedy przyjechaliśmy do wioski Itanwali, gdzie mieszkała Asia Bibi oraz jej rodzina, na początku nie zostaliśmy miło przyjęci, gdyż wiadomo, w jakim celu przyjechaliśmy. To jest wioska, gdzie nie ma prądu, ludzie w większości są analfabetami, i naprawdę pierwszym razem musieliśmy stamtąd szybko wyjeżdżać. Nie powiem uciekać, ale miło nie zostaliśmy przyjęci. Dopiero za drugim razem, kiedy muzułmanin Rana Tanwir, dziennikarz z jednej z pakistańskich gazet, zdecydował się jechać tam razem z nami i na spokojnie wytłumaczył imamowi wioski, właścicielowi pola, co chcemy zrobić, po co przyjechaliśmy, zgodzili się na wywiad.
Tam w tym filmie występuje, właściwie opowiada całą historię francuska dziennikarka.
Tak, Anne-Isabelle Tollet, autorka książki Bluźnierstwo, to właśnie dzięki niej, dzięki jej książce zainteresowaliśmy się tą sprawą, sprawą Asi Bibi, i odwiedziliśmy ją właśnie w Paryżu. Ona już nie mieszka, ona była korespondentką France 24 przez dobrych kilka lat w Pakistanie, także zna tą sprawę bardzo dobrze. Ona jakby pierwsza ukazała światu sprawę Asi Bibi. Była też bardzo dobrą przyjaciółką Shahbaz Bhatti, znała Salmana Tasera, ale też musiała uciekać z Pakistanu.
Dlatego, że zajęła się właśnie sprawą wyjaśnienia i opowiedzenia o tym, ale dodajmy, za co została skazana na karę śmierci Asia Bibi?
Asia Bibi została skazana za bluźnierstwo. W Pakistanie jest artykuł 295 kodeksu karnego, który mówi o tym, że każdy, kto zbluźni przeciwko prorokowi Mahometowi, zasługuje na karę śmierci.
Tylko to wygląda bardzo poważnie, ale poszło o szklankę wody, którą wypiła z tego samego źródła, czy z tego samego wiadra, z którego piły muzułmanki, i od tego się zaczęło.
Od tego się zaczęło. Asia Bibi razem z innymi kobietami muzułmankami z wioski pracowała na polu. Wtedy napiła się z tego samego kubka. Muzułmanki stwierdziły, że nie może jako chrześcijanka pić z tego samego naczynia, na co Asia Bibi odpowiedziała, że tutaj chrześcijanie mają inne poglądy w tej sprawie i że wszyscy mogą się napić. I Jezus Chrystus uczył nas, że wszyscy jakby są równi, i powiedziała tutaj takie słowa, że Jezus Chrystus umarł za nas na krzyżu, co dla was zrobił Mahomet. I to jakby rozcieczyło kobiety i właśnie one stwierdziły, że padło tutaj słowo bluźnierstwa następnie, ale tutaj nie mamy zeznań innych świadków. Jedynie kobiety, które oskarżają Asię Bibi, jakby ich zeznania uwzględnił sąd. W aktach sprawy, które mamy, dostaliśmy właśnie od Josepha Nadima, który opiekuje się rodziną Asi Bibi, nie ma w ogóle przesłanych chrześcijan w tej sprawie. Jakby nikt nie stanął w obronie Asi Bibi, nikt.
A dodajmy na to, że ta sytuacja jest jeszcze bardziej beznadziejna, bo gdyby sąd pakistański uniewinnił, to sąsiedzi z wioski powiedzieli, że my i tak ją zabijemy.
Tak, i były takie przypadki w Pakistanie, kiedy sędzia uniewinnił osobę oskarżoną o bluźnierstwo. Sędzia musiał uciekać z kraju, a często dochodziło do tego, że osoba uniewinniona ginęła od kuli po wyjściu z sądu. I są takie przypadki w Pakistanie.
Do Pakistanu wybieracie się w najbliższym czasie?
Raczej w najbliższym czasie nie. Jesteśmy w kontakcie z rodziną Asi Bibi. Teraz według najnowszych informacji jeszcze w kwietniu ma być kolejna rozprawa właśnie w sprawie Asi Bibi i miejmy nadzieję i módlmy się właśnie o to, żeby potoczyła się po myśli Asi Bibi.
Wezwanie o modlitwę to jest drugi film nagrodzony główną nagrodą wolności słowa, Msza o pokój. To jest opowieść o Aleppo, ksiądz Roman Sikoń.
Modlitwa o pokój. Taki jest tytuł naszego filmu. I byliśmy w Aleppo, byliśmy w Damaszku podczas jeszcze walk, które toczyły się w Aleppo. tej chwili wiemy, że ta wojna nabrała nowego znaczenia, nowej formy blisko już samego Damaszku we wschodniej Gucie, ale wtedy byliśmy w Aleppo i ten tytuł nie był jakby wcześniej planowany, nie był jakby przez nas wymyślony, tylko rzeczywiście we wszystkich wywiadach, jakie przeprowadzaliśmy zarówno z salezjanami, którzy tam pracują, miejscowymi salezjanami Syryjczykami i z naszą młodzieżą salezjańską, wszędzie właśnie pojawiało się to wezwanie, ta prośba o modlitwę. I co było dla nich ważne również, że w ogóle myśmy przyjechali tam do nich, bo oni przez te wszystkie lata czuli się niejednokrotnie zapomniani, że świat o nich nie pamięta, bo przecież nikt nie pokazywał tej części Aleppo, w której ludzie jednak żyją, tej części, która nie jest tak bardzo bombardowana jak ta tak zwana strona rebeliancka, ale jednak tam też spadają bomby, spadają pociski moździerzowe i ta młodzież rzeczywiście prosiła o modlitwę. Młodzi ludzie, wspaniali, piękni, proszą nas o modlitwę. A potem przypomnieliśmy sobie, bo wcześniej też z Michałem pracowaliśmy w Komitecie Organizacyjnym Światowych Dni Młodzieży i przypomnieliśmy sobie ten wywiad, który przeprowadził dziennikarz TVN-u na rynku krakowskim, właśnie spotkał grupę młodzieży, właśnie naszą salezjańską i zapytał dziewczynę młodą, naszą wychowankę salezjańską, w jaki sposób możemy pomóc tam w Aleppo. I ta dziewczyna bez wahania odpowiedziała od razu: módlcie się za nas, módlcie się o pokój w Syrii. I nasz dziennikarz tutaj jeszcze raz kontynuował, mówi, no ale jak konkretnie możemy pomóc? Dziewczyna po raz kolejny z uśmiechem na twarzy powiedziała: módlcie się za nas. I rzeczywiście ten tytuł wynikł tak spontanicznie. Patrzyliśmy na życie salezjanów, patrzyliśmy na naszą młodzież tam i im tą nagrodę chcemy dedykować.
Dedykacja poleci do Aleppo, ale sama modlitwa musi jeszcze trwać, bo do tej pory nie została wysłuchana. Ta wojna w Syrii jest coraz bardziej dramatyczna.
Niestety trzeba powiedzieć, że ten pokój nie staje się faktem tak, jak byśmy chcieli, bo świat do zaoferowania ze wszystkich stron ma kolejne bomby, kolejne rakiety, ale możemy się przynajmniej cieszyć z tego, że może nie tak, jak byśmy chcieli do końca, ale ten pokój przynajmniej w tym umęczonym mieście Aleppo rzeczywiście niedługo po tym, jak wróciliśmy do Polski, prosiliśmy wszystkich o modlitwę, zorganizowaliśmy też taki internetowy challenge Pray for Syria i rzeczywiście za jakiś miesiąc walki w Syrii, nie w Syrii, ale w Aleppo się zakończyły. Módlmy się dalej, bo to jest jedyna droga. No nie wyślemy tam rakiet kolejnych, Polska ich zresztą nie ma, zresztą w to rozwiązanie nie wierzymy jako chrześcijanie. Módlmy się i rzeczywiście ta modlitwa rozwiąże te wszystkie trudne sprawy, o których nam się nie śniło i to było niejednokrotnie już w historii przecież dowiedzione, bo zarówno nasza ojczyzna dzięki tej modlitwie istnieje, ale mamy też inne świadectwa w Europie, choćby wojska Armii Czerwonej sowieckie wycofały się z Austrii też po tym, kiedy cała Austria modliła się na różańcu i nawet rząd austriacki, to oczywiście było dawno temu, może teraz już o tym zapomnieli, ale modlili się. No i Armia Czerwona wyszła pokojowo, prawda? Wierzymy w to i módlmy się i do wszystkich apeluję, bo to jest najważniejsze przesłanie tego naszego filmu.
A teraz kolejny film, Republika Środkowej Afryki.
Wyjeżdżamy w niedzielę do Republiki Środkowej Afryki. Tam odwiedzimy księdza Artura Bartola, salezjanina, który od lat posługuje w centralnej Afryce, buduje studnie, pomaga właśnie dzieciakom, programy żywieniowe. Jako salezjański wolontariat misyjny Młodzi Światu my też pomagamy, jedziemy do niego właśnie na święta. Będziemy nagrywać kolejny film właśnie w Republice Środkowoafrykańskiej.
Ta nasza pomoc jest bardzo piękna, taka bardzo namacalna i wszyscy, którzy wspierają dobrodzieje, nasz salezjański wolontariat misyjny, rzeczywiście będą to mogli zobaczyć na naszych zdjęciach, na naszym filmie, bo po prostu często jest to kopanie na przykład studni czy wiercenie studni. No i od razu widzimy to dobro, wodę. Dla nas coś oczywistego, musimy być w kranie, a tymczasem no rzeczywiście tak wiele ludzi jeszcze nie ma dostępu do wody pitnej. Mają dostęp nawet częściej do telefonów komórkowych niż do wody pitnej i do toalety.
I o tym zobaczymy w nowym filmie. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Ksiądz Roman
Sikor
i Michał Król.
Dziękuję.
Laureaci Głównej Nagrody Wolności Słowa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich byli gośćmi Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:43.